W audycji Mąż Prawo. Dzień dobry. Mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Wraz ze mną gość pan Jacek Wrzosek, prezes Kancelarii Prawniczo-Brokerskiej Adversum. A rozmawiać będziemy o tym, co nam jako osobom, które posiadają ubezpieczenie OC przysługuje, a też co przysługuje tym, którym krzywdę wyrządzimy z racji tegoż właśnie użytkowania pojazdów samochodowych. Napisałam we wstępie, że od 15 lat ubezpieczenie OC w Polsce jest obowiązkowe. No i okazuje się, że trochę chyba za płytko grzebałam, bo trochę dłużej ono jest już obowiązkowe.
Dzień dobry Państwu. Szanowna Pani Redaktor, Szanowni Państwo, historia ubezpieczenia obowiązkowego OC w Polsce sięga 57 lat, dokładnie.
Styczeń... A taki jubileusz 15 był ładny.
No tak, dokładnie styczeń 62 roku pojawiła się pierwsza instytucja, pierwsze rozporządzenie, które uregulowało obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych, czyli właścicieli pojazdów mechanicznych. I tu muszę powiedzieć, że wyprzedziliśmy bardzo wiele państw Unii Europejskiej wręcz, w tym względzie. Dopiero w latach 70. Unia Europejska nad tym się pochyliła, a w Polsce ustawą zostało to uregulowane w 2003 roku.
No to prawie 15,
tak,
dobrze. Nie
ustawowo,
ustawowo
tak.
Możemy ten jubileusz ustawowo obchodzić. Tak. Czy to oznacza, że jeżeli mamy ubezpieczenie OC obowiązkowe, to niezależnie od tego, od kogo kupimy tę polisę i za ile, bo kupić ją musimy, bo rozumiem, że jeżeli jej mieć nie będziemy, to nas ktoś ukaże za to przy pierwszej kontroli pojazdu. Pan policjant wystawi nam jakieś albo odholuje. No właśnie, kupujemy polisę i tylko kierujemy się czym? Ceną i niczym więcej, bo ustawa ustaliła już wszystko, co tam musi być?
Ustawa reguluje zakres odpowiedzialności właściciela pojazdu mechanicznego, ponieważ musimy mieć świadomość jedną rzecz. Odpowiedzialność cywilna, szczególnie odpowiedzialność cywilna właściciela pojazdu mechanicznego, jest regulowana dwoma reżimami. Jeden to jest odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, czyli sam fakt posiadania pojazdu mechanicznego rodzi pewne skutki odszkodowawcze, może rodzić takie skutki. No i drugi element to jest zasada winy. Więc by chronić osoby, które są najbardziej poszkodowane, czyli ofiary takich wypadków, ustawodawca przewidział, że jest to jeden zakres odpowiedzialności w stosunku do we wszystkich zakładach ubezpieczeń z dokładnie takimi samymi sumami gwarancyjnymi. Na dzień dzisiejszy jest to 5 milionów euro na jedno zdarzenie w przypadku szkody na osobie i około chyba dobrze, jak dobrze pamiętam, 2 milionów euro w zderzeniu na szkodę majątkową.
No to kwoty zawrotne?
Nie do końca. Ponieważ są pewne sytuacje, w których my jako broker, także ubezpieczeniowy, sugerujemy naszym klientom podwyższenie tych sum gwarancyjnych. W szczególności mam tu na myśli właścicieli autokarów, a właścicieli firm przewozowych, gdzie w jednym momencie w takim pojeździe może być nawet kilkadziesiąt osób. I nie daj Boże, ale takie sytuacje już były i na Podlasiu także. Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której z winy kierowcy tego autokaru jest wypadek i są szkody osobowe, to czasami tej sumy gwarancyjnej może zabraknąć, ponieważ musimy pamiętać, że jest to 5 milionów euro na zdarzenie. Kiedyś było to definiowane, że było chyba 1,5 czy milion euro, nie pamiętam w tej chwili, na osobę uczestniczącą, a teraz jest na zdarzenie, więc zakładając 40 osób poszkodowanych, to naprawdę te 20 milionów złotych to nie jest aż taka szokująca kwota.
Ale wychodząc z punktu widzenia takiego zwykłego użytkownika samochodu, który musi to ubezpieczenie wykupić, to szukamy takiej polisy, która jest najtańsza, czy takiej... No właśnie, no chyba najtańsza, skoro wszyscy mamy tyle samo.
Z pozycji właściciela pojazdu oczywiście szukamy jak najtańszego rozwiązania, natomiast musimy mieć w świadomości to, że ten, kto tanio sprzedaje, później próbuje troszeczkę zaoszczędzić na tym wszystkim. No i tutaj tak troszeczkę filozofia Kalego nam się kłania, tak? Bo jeżeli chcemy kupić jak najtańszą polisę, to oczywiście kupimy ją jak najtaniej. Natomiast jeżeli jesteśmy ofiarami wypadku, no to chcielibyśmy korzystać z usług firmy, która chętnie i dobrze płaci, więc tu
trzeba trochę researchu wykonać, zanim się taki...
Generalnie zasada jest taka. Wszyscy nasi klienci szukają jak najtańszego rozwiązania, jeśli chodzi o odpowiedzialność cywilną komunikacyjną.
A to wcale nie jest takie banalne, to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, bo za tym idzie bardzo dużo rzeczy. O tym, jakie to są rzeczy i co to są szkody majątkowe, co to są szkody osobowe, bo to tak brzmi, szkoda osobowa. Oj, takie pojęcie, które w zasadzie nie rodzi w nas wielu emocji, a za tym kryje się się i ból, i cierpienie, i przeróżne sytuacje, o których powinniśmy wiedzieć. Zanim zadam pytanie naszego słuchacza z województwa mazowieckiego, to może uporządkujemy pewne rzeczy. Jeżeli mówimy o odszkodowaniu cywilnym i o szkodach, to mówimy o szkodzie majątkowej i o szkodzie osobowej. Przynajmniej takich pojęć tutaj użyliśmy już w naszej rozmowie poprzedniej. No więc szkoda majątkowa to co? Zepsuliśmy komuś coś?
Tak, dokładnie tak. W wyniku swojego działania albo zaniechania, albo z różnej innej przyczyny, a jeżeli my się skoncentrujemy na pojazdach mechanicznych, czyli w związku z ruchem naszego pojazdu, czy z zachowaniem naszym w tym pojeździe, może wystąpić szkoda majątkowa. Taką najpowszechniejszą jest uszkodzenie drugiego samochodu. Natomiast przy poważniejszych szkodach, przy poważniejszych zdarzeniach, wypadkach, no, mogą wystąpić także inne szkody majątkowe w postaci zniszczonego, przewożonego sprzętu komputerowego, w przypadku przejazdu na przykład ja miałem takie przykłady, znaczy miałem takie zdarzenia, gdzie ludzie jechali na wesela, zniszczone futra, zniszczone ubrania.
Torty.
To są szkody majątkowe. Z tym, że podział szkody majątkowej, znaczy na szkodę majątkową i osobową jest takim bardzo uproszczonym podziałem, ponieważ w szkodzie majątkowej także występuje podział na szkodę majątkową i tak zwane zadośćuczynienie. Czyli patrząc na szkodę majątkową, musimy to rozpatrywać w dwóch kategoriach, czyli uszkodzenie mienia w najprostszym tego rozumieniu, plus szkoda majątkowa w uszkodzeniu zdrowia, czyli w szkodzie osobowej, gdzie są koszty leczenia, gdzie są koszty, nie wiem, dojazdów do osoby bliskiej, do szpitala. To jest taki całokształt, powiedzmy, tych szkód majątkowych. Natomiast jeśli chodzi o szkodę osobową, no to są wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciała, naruszenie funkcji życiowych, naruszenie chociażby nawet psychika, bo muszę Państwu powiedzieć, że zajmując się 18 lat likwidacją szkód, pomocą osobom poszkodowanym, dochodzę do jednego wniosku, że tak naprawdę każdy, kto brał udział w wypadku jakimkolwiek komunikacyjnym, powinien skontaktować się ze specjalistą, psychologiem, psychiatrą, bo te urazy psychiczne w naszych głowach pozostają. Tak, tak.
No zresztą jest taki chyba teraz już trend, że rzeczywiście jak tylko się wydarza coś takiego dramatycznego, to od razu zapewniona jest ta opieka psychologiczno-psychiatryczna. Przynajmniej tak się starają służby to robić.
Takie rzeczy się zdarzają, ale oficjalnie o tym się mówi.
Oczywiście jak są to duże zdarzenia.
Duże zdarzenia, dokładnie. Jakieś katastrofy. Tak. Kolejowe, inne.
Pożary, tudzież wypadki samochodowe, ale rzeczywiście bardzo duże, takie z udziałem autokarów, tak jak pan mówił. Czy zawsze i tylko wyłącznie dochodzimy tych swoich roszczeń od ubezpieczyciela, osoby, która była sprawcą, czy musimy ustalić sobie kogoś innego jeszcze?
Nie. Najprostszym dochodzeniem odpowiedzialności cywilnej w wypadkach komunikacyjnych jest kierowanie roszczeń do zakładu ubezpieczeń. Kierowanie roszczeń bezpośrednio do osoby, która jest właścicielem albo powiedzmy prowadziła pojazd mechaniczny, jest moim zdaniem błędem, dlatego że i tak to się skończy u ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel jest wypłacalny, ma gwarancję ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego i postępowanie z tym ubezpieczycielem jest dużo skuteczniejsze niż w stosunku do tego. Zresztą jedyne słuszne, bo po to każdy z nas wykupuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i to obowiązkowe, dokładnie. Żeby właśnie od takiej sytuacji roszczeń tych bezpośrednich się uwolnić. Tutaj jedyna rzecz, która może nas spotkać w przyszłości i w związku z tym, z takim zdarzeniem, to jest wyczerpanie sumy gwarancyjnej. Musimy mieć świadomości, bo chociaż ustawodawca teraz nad tym pracuje, ale musimy mieć świadomości, że może się tak zdarzyć, że po wypadku bardzo poważnym, gdyby się wyczerpała suma gwarancyjna, to ofiara może sięgnąć do naszej kieszeni
bezpośrednio. Dobrze, to w takim razie jak powinniśmy się zachować, kiedy uczestniczymy w takim wypadku drogowym, żeby być już zabezpieczonym na wszelkie ewentualności? To znaczy, żeby nie wydarzyło się coś takiego, że o czymś zapomnieliśmy i potem nie będziemy mogli dochodzić swoich roszczeń.
Może zanim o tym, to jeszcze takie trzy przypadki, w których niestety będziemy musieli wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni.
Ach, czyli są takie.
Są takie przypadki. Jest to, że prowadzimy pojazd pod wpływem alkoholu, psychotropów, jakichś innych substancji niedopuszczalnych. To oczywiście zakład...
W ogóle czegoś takiego nie bierzemy pod uwagę.
Ale zdarzają się takie sytuacje, więc to musimy o tym powiedzieć, bo ja bardzo często swoim znajomym mówię, że nie problemem jest to, że po pijaku...
Jest to problemem.
Tak, coś się stanie, pójdziesz do więzienia. Problemem jest to, że później trzeba będzie całe życie spłacać pewne pieniądze. Kolejna rzecz to jest ucieczka z miejsca zdarzenia. To też jest podstawa do tego, by zakład ubezpieczeń wystąpił z regresem. interesem. Kierowanie pojazdami bez uprawnień do tych pojazdów, a ostatnio popularne stało się prowadzenie motocykli bez uprawnień. I wina umyślna. Przez całe 18 lat dwa razy mi się zdarzyło, że ktoś umyślnie kogoś innego przejechał samochodem. Więc w tych czterech przypadkach możemy się spodziewać, że Zakład Ubezpieczeń po wypłaceniu odszkodowania będzie chciał te pieniądze od nas, sprawców, odzyskać.
Natomiast... Ale jak jesteśmy ofiarą, to i tak Zakład Ubezpieczeń,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście. Tu jest ochrona tej słabszej strony, czyli ofiar wypadków, w taki sposób w Polsce skonstruowana, że ta ochrona jest pełna, tak? Możemy tak to powiedzieć.
No to jak się zachowujemy, jeżeli uczestniczymy w takim zdarzeniu? Najlepiej 112?
Ustawa przewiduje dwie rzeczy, że jeżeli jest zdarzenie, w którym naruszone właśnie zostały funkcje życiowe, czyli powiedzmy są ofiary w ludziach, czy to będzie uraz jakikolwiek, powinno się wezwać policję i przy większych szkodach majątkowych też się powinno wezwać policję. Natomiast ja jestem zwolennikiem wzywania policji do praktycznie każdego zdarzenia, chociaż jeżeli tam będzie rozbity, zadrapnięty zderzak, to raczej nie, ale w każdej poważniejszej sprawie policja powinna być, by uchronić się w przyszłości od sytuacji, w której Zakład Ubezpieczeń w oparciu o oświadczenie sprawcy za jakiś czas przyśle nam pismo, że on nie widzi okoliczności, które wskazują na to, że to wypłacić. Oświadczenie. Proszę Państwa, musimy mieć świadomości, że niestety mamy coś takiego jak przestępstwa ubezpieczeniowe, czyli wyłudzanie odszkodowań. I tutaj się wcale nie dziwię, że w oparciu o oświadczenia Zakłady Ubezpieczeń takie szkody rozpatrują szczególnie ostrożnie i szczególnie uważnie.
Ach, rozumiem. To chodzi o takie, że na przykład dobrze by było zmienić samochód i fajnie, jak ktoś nam wjedzie w tył tego samochodu. Ale to już tak abstrahując. 744-22-22-85 z przodu. Nie odpowiedzieliśmy na pytanie słuchacza naszego, ale odpowiemy. Proszę się nie martwić. Pytanie naszego słuchacza jeszcze to poprzednie, a mianowicie małżonka pana prowadziła samochód. Został ten samochód prawie, że no chyba niestety tak mocno uległ zniszczeniu. Firma nie z winy pani, tylko z winy drugiego sprawcy. Firma ubezpieczeniowa tenże samochód zabrała, zlicytowała, a pieniędzy nie ma.
Ja myślę, że tu jest jakiś błąd komunikacyjny, ponieważ...
Ale między nami i słuchaczem, czy nie?
Myślę, że błąd jest komunikacyjny między słuchaczem, a jego firmą ubezpieczeniową, czy firmą ubezpieczeniową sprawcy. Ponieważ, tak jak powiedziałem, zajmujemy się tymi sprawami od kilkunastu lat. Ostatnimi czasy nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, w której Zakład Ubezpieczeń zabiera samochód, licytuje, sprzedaje i nie rozlicza się z klientem. Zazwyczaj to jest tak, że przyjeżdża likwidator, robi oględziny, przygotowuje pełną dokumentację i wtedy zapada decyzja, czy jest ekonomicznie uzasadniona naprawa pojazdu mechanicznego, czy nie. Musicie Państwo pamiętać o jednej rzeczy, że w przypadku likwidacji szkody majątku, czyli w samochodzie, wartość naprawy samochodu, jeżeli jest równa lub niższa od wartości samochodu na dzień powstania szkody, wtedy jest to ekonomicznie uzasadnione i klient dostaje zgodę na naprawę. Natomiast jeżeli wartość naprawy przekracza wartość samochodu, wówczas jest tak zwana szkoda całkowita i rzeczywiście robi się to w ten sposób, że Zakład Ubezpieczeń wycenia pozostałość po szkodzie, wystawia ewentualnie na platformie transakcyjnej samochód i wypłaca różnicę między tym, co się uzyska na platformie transakcyjnej, a wartością samochodu na dzień powstania szkody. Natomiast tu słuchacz powiedział, że ten samochód został zabrany, sprzedany, a pieniądze nie rozliczone.
Ja nie chcę sugerować, żeby sprawdził konto żony, ale bo może po prostu inne
dokładnie
numery
tak
zostały podane. W takich sytuacjach raczej nie powinno być takich niedopowiedzeń. Czy my musimy zawsze czekać, żeby ustalony został sprawca wypadku, zanim jakiekolwiek roszczenie do firmy ubezpieczeniowej będziemy mieli?
No, żeby złożyć roszczenie do firmy ubezpieczeniowej, musimy mieć kogoś, kto dopuścił
zawinie
się czynu niedozwolonego.
No bo oczywiście, jak są dwa samochody, to łatwo znaleźć, łatwo, no czasami też trudno, ale udaje się znaleźć takiego sprawcę, ustalić, ale jeżeli jest to duże zdarzenie komunikacyjne i to trwa, a my nie możemy jeździć, to co mamy zrobić?
No niestety musimy poczekać. Musimy poczekać. Tu, jeżeli chodzi o dwa samochody, myślę, że ta łatwość jest bardzo duża, można to tak nawet powiedzieć. Natomiast problematyczne są kwestie zderzeń na przykład na autostradzie albo zderzeń nawet na zwykłej drodze, gdzie jeden samochód samochód uderza następny, a ten następny.
Potem jeszcze
następny,
tak, i taki łańcuszek.
I taki łańcuszek. Czasami zakłady ubezpieczeń, ostatnio pomagałem osobie taką sprawę załatwić, próbują przerzucić naprawę, znaczy to jest takie kuriozalne, że tył naprawimy, bo nasz klient uderzył w tył, ale przodu nie, bo państwo uderzyliście w następny samochód, więc to
za
są
wiele
takie,
to nie załatwia.
Za wiele to nie załatwia, ale udało nam się wynegocjować z zakładem ubezpieczeń, że przyjął odpowiedzialność za przód i tył. Tutaj problemem jeszcze była jedna kwestia, że w tym następnym samochodzie, w którym mój ten klient uderzył, była ofiara, znaczy było uszkodzenie ciała, więc tutaj była obawa mojego klienta, że ewentualnie z jego polisy będzie likwidacja szkody osobowej, ale zrobiliśmy to tak, że zakład ubezpieczeń przyjął jednak odpowiedzialność.
Generalnie czekamy, aż ustalony zostanie sprawca i ten, kto tę szkodę powinien naprawić.
Nie do końca, bo ustawa przewiduje taką sytuację, że zakład ubezpieczeń jako profesjonalista, jako dysponujący i prawnikami, i służbami, i specjalistami od rekonstrukcji zdarzeń, jest na tej wyższym poziomie, że on powinien w pewnym momencie sam ustalić, tak, czy ponosi tą odpowiedzialność, czy nie. Natomiast generalnie zakłady ubezpieczeń opóźniając wypłaty, rzeczywiście czasami stosują tą metodę, że dopóki policja, prokuratura nie ustali, to ten. Tutaj jest jeden problem taki bardzo ważny, bo tak jak wcześniej wspomniałem, dwa reżimy, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka i winy. I tu przy zderzeniu dwóch pojazdów mechanicznych odpowiedzialność w stosunku do drugiego kierowcy, mówimy tu o szkodach osobowych, jest zawsze na zasadzie winy, bo jeden kierowca musi ponosić odpowiedzialność w stosunku do drugiego. To tu czasami trwa to, zanim do końca prokuratura, policja, czasami sąd poprzez biegłych, poprzez ustalenia ostatecznie wskaże winnego.
To teraz przejdźmy może do tych szkód właśnie bardziej bolesnych, czyli osobowych i praktyk, które w zakresie odszkodowań są, a mianowicie kto może dochodzić roszczeń od takiego sprawcy wypadku, to znaczy no pieszy na przejściu rozumiem tak, osoba w samochodzie, w który uderzyliśmy również, a osoba w samochodzie, która siedzi u nas w samochodzie na przykład.
Także.
Od kogo? Od nas?
Jeśli chodzi o sprawcę wypadku, tak, czyli jeżeli ja wiozę kogoś obok siebie i sam powoduję wypadek, to wszyscy, którzy siedzą w moim samochodzie i siedzą w samochodzie, w który uderzyłem, są uprawnieni do tego, by złożyć roszczenia odszkodowawcze w stosunku do polisy, którą dysponuję w danym samochodzie. Bo też musimy pamiętać o tym, że w tej chwili polisa nie jest przypisana do osoby, tylko do pojazdu. Ja mogę swój pojazd przekazać pani i pani jadąc tym samochodem jest chroniona moją polisą. I tu znowu musielibyśmy długi wywód na to zrobić, bo też kłania nam się sytuacja, w której jedziemy samochodem we wspólnocie majątkowej. Czyli jadę z żoną i mam wspólny samochód, rozdzielności majątkowej nie mamy intercyzy i tak dalej. To moja żona też utrzyma odszkodowanie w sytuacji, w której z mojej winy będzie odszkodowanie. Natomiast jeżeli będzie to zasada ryzyka, czyli nie ma mojej winy, a jest zdarzenie, niestety tego odszkodowania już za szkodę osobową nie otrzyma. Ale natomiast jeżeli jest to moja wina, to wszyscy, którzy są w moim samochodzie i w samochodzie, w którym uderzyłem, to wszyscy mają uprawnienie do tego, by...
A kiedy my takie odszkodowanie się ubiegamy? Kiedy występujemy? Kiedy już na przykład zakończymy leczenie?
Nie, błąd. To jest wielki błąd. Proszę Państwa, dziś myślę, że jednym z największych problemów osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, ale i nie tylko, jest to leczenie poszpitalne. Bo dziś nasza służba zdrowia, czy przepisy regulujące służbę zdrowia mówią o tym, że ratujemy każdego, kto uległ wypadkowi. Bez względu na to, czy ma ubezpieczenie w NFZ-cie, czy nie ma. Tutaj też obcokrajowcy, którzy w Polsce pracują, tutaj to ich to w jakiś tam sposób także dotyka. Ale dziś też jest sytuacja, w której szpital ogromadzi jakby to nasze zdrowie, doprowadzi do sytuacji braku zagrożenia życia.
I nie będzie nas trzymał.
I nie będzie nas trzymał, bo jeżeli zostaną powiedzmy kwestie rehabilitacji, czy powiedzmy jakichś wtórnych operacji obojczyka, czy więzadeł w kolanie, bo ostatnio też z takimi sytuacjami miałem do czynienia, to daje nam skierowania do specjalistycznych przychodni i wychodzimy sobie na zewnątrz. Natomiast...
I co? I już mamy roszczenie?
Roszczenie mamy z chwilą zdarzenia. Czyli tak naprawdę możemy składać roszczenie z chwilą zdarzenia i ustalenia sprawców. Tak?
Ale my nie wiemy, ile to będzie kosztowało przecież to nasze leczenie. Jak długo będziemy się leczyli? Czy będą nam potrzebne specjalne zabiegi? No, to będziemy mogli ustalić dopiero długo, długo po.
Ale to rozdzielmy właśnie ten etap leczenia na etap związany z ubezpieczeniem w NFZ i na etap, który jest tym leczeniem tak zwanym poszpitalnym. My jako firma wprowadziliśmy taką usługę w tej chwili leczenia poszpitalnego dla osób poszkodowanych. Tutaj Instytut Medycyny Interwencyjnej i Adversum działają wspólnie. I jeżeli mamy sytuację, w której ustaliliśmy, że jest ta odpowiedzialność sprawcy wypadku bezwzględna i pełna w stosunku do naszego klienta, to nie czekając na pieniądze, nie czekając na nic, uruchamiamy proces leczenia. Proces leczenia taki można nazwać holistyczny, bo my, jeżeli trafi do nas pacjent, mamy lekarza koordynatora, który określa, jakie specjalności, jacy lekarze powinni tego pacjenta obejrzeć. Każdy z tych specjalistów przygotowuje taką opinię cząstkową i swój plan leczenia.
I kto za to płaci?
Płacimy na początku my, jako Adversum, natomiast w ostatecznym rozrachunku wystawia placówki medyczne, z którymi współpracuję, wystawiają faktury i te faktury przekierowujemy do Zakładu Ubezpieczeń.
Ale w momencie takim, kiedy na przykład, no nie wiem, nie wydaje nam się, że to jest duże zdarzenie, ale nie mamy nogę w gipsie, to już możemy występować
tak,
o to odszkodowanie?
Tak, oczywiście, bo proszę pamiętać, że ta noga w gipsie kiedyś się wygoi i natychmiast po zdjęciu gipsu trzeba rozpocząć rehabilitację. I teraz, jeżeli ktoś przeżył coś takiego i zgłosił się do rehabilitacji, to wie, że są kolejki 5-6 miesięcy, a rehabilitacja rozpoczęta od ręki, od razu, da dużo lepsze wyniki terapeutyczne niż taka odłożona w czasie. I bardzo często idziemy do prywatnej placówki, zapominając, żeby wziąć fakturę, że to jest roszczenie do Zakładu Ubezpieczeń. Sąd Najwyższy w składzie 7-osobowym wyda już taką, jakby to powiedzieć, opinię czy wyrok, w którym określił w sposób jednoznaczny, że tego typu koszty, dobrze uzasadnione, są jak najbardziej do pokrycia przez zakłady ubezpieczeń.
No to czyli musimy sami o siebie zadbać i dokładnie zdokumentować swoją chorobę samodzielnie, wszystkie faktury zgromadzić i potem to roszczenie wyliczyć.
I tutaj parafraza taka na mi się kłania, bo jak to mówią, lekarzu nie lecz się sam, prawniku nie broń się sam. Warto skorzystać z opieki fachowców, bo tak jak powiedziałem, emocje, które są po wypadkach, emocje, które związane są z leczeniem, ratowaniem życia, czasami przesłaniają nam obiektywne patrzenie.
I o tej
patrzenie.
Praktyce zaraz powiemy, jakie właśnie Zakłady Ubezpieczeń Społecznych mają praktyki i od których powinniśmy, na które powinniśmy uważać. I rzeczywiście może dokumentów pewnych za szybko nie podpisywać. Nie. Ale jeśli państwo mają pytania, 85 744 22 22. Tutaj takie ostrzeżenie może, które od naszego słuchacza otrzymaliśmy, a mianowicie też historyjkę taką nam opowiedział, jak to żona w uliczce cofając, te żony mają jakieś takie problemy z tymi kolizjami różnymi, cofając została uderzona przez inny pojazd. Pan najpierw się zgodził, że rzeczywiście jego wina, rozjechali się do domów. Po 8 godzinach uznał, że jednak to nie była jego wina, bo on by chciał jednak z ubezpieczenia coś dostać. Państwo się nie zgodzili, pan poszedł na policję i okazało się, że żona była winna całej tej sytuacji i temu zdarzeniu i z jej OC wszystko poszło.
Tutaj ta sytuacja jest dla mnie kuriozum, ale...
Ale widocznie życie jest pełne absurdów.
Jest życie absurdów, ale jak znam procedurę, policja ustalając tą sytuację, najprawdopodobniej dla żony naszego słuchacza wystawiła mandat. Więc żona miała pełne prawo nie przyjąć tego mandatu, skierować sprawę do sądu i sąd wówczas by tą całą sytuację rozstrzygnął. Natomiast to, co chyba powiedziałem wcześniej, jestem zwolennikiem wzywania policji do każdego zdarzenia, bo takie niespodzianki mogą nam się po prostu zdarzyć.
Czyli naprawdę ktoś może po 8 godzinach sobie przypomnieć, że jednak on nie chce, żeby to było tak, że był winny
dokładnie
jakiemuś
tak,
zdarzeniu.
Tak, ja zajmując się także powiedzmy dużymi flotami, mam sytuacje takie, gdzie nie tylko flotami, bo to każdemu może się zdarzyć, że po zdarzeniu sprawca wypadku pisze oświadczenie, uznaje swoją odpowiedzialność, jak najbardziej wszystko pisze, że było tak, natomiast później Zakład Ubezpieczeń potwierdza u niego jeszcze, czy on tę odpowiedzialność podtrzymuje, on wtedy pisze nie, że on nie, bo on był wtedy w szoku, był wtedy jakby nie w pełni sprawny umysłowo, bo był w szoku.
No w szoku, no oczywiście.
I nie uznaje tego i zaczyna się cała jazda od początku. Więc oczywiście nie chcemy dokładać pracy policji. Nie chcemy, by przyjeżdżali do każdego zdarzenia, do każdego zarysowanego zderzaka czy błotnika.
No, ale jesteśmy obywatelami, mamy czuć się bezpiecznie.
Ale bezpiecznie będzie też, jak policja będzie na ulicy przy poważnych zdarzeniach niż przy zarysowaniach powiedzmy samochodów. No ale takie rzeczy się zdarzają. No, musimy być na to również przygotowani,
więc czasami po prostu nawet w sytuacji, która wydaje nam się dość oczywista, samo oświadczenie może być trochę za mało, bo można się z tego wycofać. Dobrze, ale wracając do tych szkód osobowych, o których tutaj, bo tutaj policja będzie zawsze, prawda?
Tak, jeżeli... tu powinna być w związku z przepisami, jakie w Polsce obowiązują.
Zawsze. I bardzo łatwo będzie nam dojść do tego, kto jest sprawcą i jaki jest ubezpieczyciel tego sprawcy. Ale zdarza się też, że na przykład taki przedstawiciel ubezpieczyciela zwraca się do nas. My jesteśmy jeszcze w trakcie leczenia i mówi, że ma tutaj dla nas pewnego rodzaju propozycje. Proszę, zawrzyjmy ugodę. Proszę podpisać dokumenty, że pani przecież już nie ma żadnych roszczeń, bądź może na przykładach autobus, zderzenie z samochodem. W autobusie osoba, która ulega wypadkowi w taki sposób, że ma rzeczywiście i złamania, i ciężkie uszkodzenia ciała, i pobyt w szpitalu, i potem długie leczenie. A ubezpieczyciel, a w zasadzie przedstawiciel ubezpieczyciela mówi, ale pani pewnie nie ma już żadnych roszczeń w stosunku do sprawcy, czyli do kierowcy samochodu osobowego.
Panie doktor,
i pewnie może parę osób coś takiego podpisuje.
Z mojej praktyki wynika, że tak. Takie sytuacje się zdarzają. Oczywiście nie chciałbym generalizować i twierdzić, że zakłady ubezpieczeń działają bezwzględnie na niekorzyść, powiedzmy, swoim klientom. Chociaż ofiara wypadku nie jest klientem, bo klientem jest ten, który wykupił polisę. Niemniej takie sytuacje się zdarzają. Z praktyki swojej wiem, że warto się przyjrzeć każdej propozycji ugody. Jedna z takich ugód, które ja zawierałem w imieniu klienta, wynikała właśnie z takiej sytuacji, gdzie klient przyszedł do mnie i mówi, panie Jacku, proszę bardzo, tu jest propozycja ugody. 120 tysięcy złotych, naprawdę bardzo mnie to interesuje. Przejrzałem dokumenty, wtedy jeszcze było to, powiedzmy, kilkanaście lat temu, ta firma była troszeczkę mniejsza jeszcze moja, tak? Przejrzałem dokumenty i powiem tylko tyle. Efekt końcowy, zawarliśmy ugodę, ale nie na 120 tysięcy, tylko na 240 tysięcy i w ugodzie była pominięta zupełnie renta dla osoby poszkodowanej, gdzie samej kapitalizacji renty za okresy przeszłe, które już były, a ta renta się należała, było 120 tysięcy kapitalizacji, plus renta miesięczna praktycznie do końca życia 2000 zł. Warto spojrzeć na to od tej strony obiektywnie, żeby ktoś spojrzał na
obiektywnie. Bo jeżeli podpiszemy takie dokumenty, jeżeli rzeczywiście ten zapis, że ja już nie mam roszczeń żadnych wobec sprawcy.
Każdy zakład ubezpieczeń, który chce wypłacić pieniądze na zasadzie ugody, wprowadza klauzulę zrzeczenia się roszczeń w przyszłości. I właściwie wszelkich roszczeń, wszelkich tytułów. No i to jest troszeczkę niebezpieczne, bo nasze zdrowie
ewoluuje.
I może się okazać za kilka lat, że źródłem jakiejś, powiedzmy, jednostki chorobowej jest coś, co nie okazało się, czy powiedzmy nie objawiło się w momencie wypadku, ale objawiło się za 5-6 lat. I tu, pomimo nawet wyroku sądowego, czy powiedzmy ugody, jeżeli te nowe okoliczności się ujawniają, znaczy nie, ugody już właściwie...
Ugoda już była zawarta, tak? Skończyło się.
Ale jeżeli te nowe okoliczności się pojawiają, mamy prawo po prostu wystąpić z ponownym roszczeniem. Oczywiście proces dowodowy będzie dość trudny wtedy. Dobrze działający medycy wtedy będą mogli bardzo dużo pomóc.
Czyli zanim cokolwiek podpiszemy, dokładnie przeczytać, przeanalizować, nawet poprosić kogoś, żeby to przejrzał, ale jeszcze jedna...
Ale nie kogoś, pani redaktor.
Specjalistę.
Dlatego, że bardzo często jest tak, że Polacy są najlepszymi specjalistami.
No oczywiście, na zdrowiu i na prawie znamy się, a jeszcze na sporcie.
Natomiast rzeczywiście ktoś, kto zajmuje się tym na co dzień i ma praktykę sądową, wie, jakie te kwoty można uzyskać w sądzie i tak dalej, dopiero wtedy jest to takie spojrzenie obiektywne. Tutaj nieskromnie powiem, że system, w jakim pracujemy, powoduje pewnego rodzaju synergię. bo zazwyczaj bierzemy procent jakiś od naszych, od naszych uzyskanych
nikt
kwot.
Nikt charytatywnie nie pracuje,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście. No i w tym momencie system prowizyjny powoduje, że...
Im więcej, no, tym lepiej.
Dokładnie tak. Ale w tym momencie jest to im więcej, tym lepiej dla obydwu stron.
Dobrze. Ja jeszcze jedno chciałabym wyjaśnić, a mianowicie, bo już bardzo mało czasu nam zostało, a mianowicie kwestia przyczynienia się. Czy to ma jakieś znaczenie, jeżeli chodzi o odszkodowania?
Tak, bardzo, bardzo duże znaczenie ma. Tutaj możemy powiedzieć znowu o dwóch płaszczyznach, tak? Czyli ta czysta szkoda majątkowa, jeżeli jest element przyczynienia, to każde odszkodowanie może być pomniejszone o stopień przyczynienia do powstania szkody. Ale bardziej się skoncentruję na szkodzie osobowej, ponieważ tu ten element przyczynienia może być bardzo znaczący i bolesny dla osób poszkodowanych. Niezapięcie pasów bezpieczeństwa i doprowadzenie do sytuacji, w której jest zderzenie. My siedzimy jako pasażer, tak? Ale jest zderzenie czołowe, uderzamy głową w szybę i tak dalej, mamy rany cięte. Najprawdopodobniej tych ran na twarzy byśmy nie mieli, gdybyśmy mieli zapięte pasy. W związku z tym słusznie Zakład Ubezpieczeń powie, przyczyniłeś się do powstania albo do rozmiaru szkody. I to przyczynienie będzie, powiedzmy, odpowiednio egzekwowane. Jazda z kierowcą pod wpływem alkoholu, który doprowadzi do wypadku. Jest to ewidentne przyczynienie się do powstania szkody, bo tak naprawdę powinniśmy unikać takich sytuacji jak ognia. Nie wsiadamy z pijanym kierowcą. Chociaż
nawet my wsiadając z takim kierowcą, tak?
Tak, dokładnie tak. My wsiadając do pijanego kierowcy, gdy mamy świadomość, że on jest pijany, w razie szkody mamy przyczynienie. Przyczyniliśmy się do powstania szkody, do rozmiaru, znaczy do powstania, nie do rozmiaru, do powstania szkody, bo podjęliśmy ryzyko jazdy z kierowcą pod wpływem alkoholu, psychotropów, różnych innych takich sytuacji.
To zmniejsza kwotę odszkodowania,
to powoduje,
tak?
Że Zakład Ubezpieczeń ocenia według własnych kryteriów, tak? Że
i mamy przykład trochę gorszą sytuację już wtedy.
Można nawet... Ja się spotkałem z takimi sytuacjami, że Zakład Ubezpieczeń twierdził, że w 95% człowiek ktoś się przyczynił do powstania szkody i z odszkodowania przykładowo 100 tysięcy chciał wypłacić 5 tysięcy. Mhm. A obrażenia, skutki tych obrażeń pozostają nam do końca życia. Więc ostrożność, zapinanie pasów, przestrzeganie przepisów, nie wsiadanie do pijanych kierowców, to jest to, co w przyszłości...
A na kim ciąży ten obowiązek udowodnienia, że myśmy się nie przyczynili, bądź że myśmy się przyczynili? To my, czy Zakład Ubezpieczeń
będzie próbował wskazuje nam na pewne symptomy, tak? Na przykład niezapięte pasy. Proszę Państwa, przy bardzo poważnych zdarzeniach ślady po zapiętych pasach na ciele ofiary zostają. Tak. Przy niezapiętych pasach, ja czytając akta sprawy już wiem, czy dana osoba miała zapięte pasy, czy nie miała zapiętych pasów.
Wystarczy obrażenia przeczytać, obdukcje, tak. No i tyle, jeżeli chodzi o ubezpieczenia i odszkodowania, bo nasza audycja się kończy. Ja mam nadzieję, że Państwo przynajmniej posiedli taką wiedzę, że nie należy podpisywać niczego bez przeczytania i bez sprawdzenia, że dobrze jest wezwać jednakowoż policję przy zdarzeniach, które budzą nasze wątpliwości. Ach, jeszcze jedno. Nie zawsze OC wystarczy, prawda? Jeden przykład naszego słuchacza, który tutaj wymaga koniecznie innego ubezpieczenia.
Dokładnie, autokasko w sytuacji zwierząt leśnych, szczególnie na drogach oznaczonych, uwaga, zwierzęta leśne.
A na Podlasiu ze zwierzęciem leśnym spotkać się możemy od razu za miastem. Dziękuję serdecznie. Moim
bardzo
Państwa
dziękuję.
Gościem był pan Jacek Wrzosek, prezes Kancelarii Prawniczo-Brokerskiej Adversum. Rozmawialiśmy o ubezpieczeniach. Za tydzień w audycji Masz Prawo spotkamy się z notariuszem. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska.